Drodzy bracia i siostry, zgodnie z zapowiedzią, wykład dzisiaj będziemy mieli na początek. Wykład będzie związany z wydarzeniami ostatnich lat, miesięcy, dni. Tak to się już składa, że bardzo dużo mamy takich ostatnio wykładów, no bo trudno mijać tematy, które rozgrywają się na naszych oczach i zajmować się czym innym. Ten dzisiejszy będzie specyficzny, bo będzie jak gdyby podsumowaniem tego wszystkiego, co w ostatnim czasie się dzieje w ruchu prawdy, w ruchu epifanicznym. I ten wykład nazwałem Upadek Ruchu Epifanicznego. Upadek Ruchu Epifanicznego. Ponieważ obecna sytuacja świeckiego ruchu misyjnego na świecie jest bardzo podobna do tej, jaka nastąpiła po śmierci brata Russella, gdy Rutherford stopniowo zaczął wprowadzać nowe nauki. Jedną z nowości, jaką zaczął wprowadzać, było likwidacja tymczasowego usprawiedliwienia. Stwierdził, że Biblia nie uczy o tymczasowym usprawiedliwieniu, tylko o tym przypoświęceniu od razu. W tym wykładzie będę chciał wskazać na pewne podobieństwa między sytuacją po śmierci brata Russella i nowościami, jakie Rutherford zaczął wprowadzać, ale później też będę chciał zajrzeć do Biblii, co Biblia na ten temat może nam powiedzieć, bo na pewno ranga doświadczeń, jakie lud Boży obecnie przechodzi, jest bardzo duża. Myślę, że jest tak duża, że kiedyś historyczne książki będą o tym pisać. Historia ludu Bożego, oczywiście może nie świata, ale napisał kiedyś brat Johnson Historia świata, to tak naprawdę historia ludu Bożego. Tylko, że świat tego nie rozumie, więc zajmuje się w swojej historii innymi rzeczami, ale gdy będzie napisana prawdziwa historia kiedyś, to tam będzie historia rozwoju klas ludu Bożego. Zatem jeżeli ranga doświadczeń jest tak duża, jaką widzimy na własnych oczach, to logiczny jest wniosek, że Bóg w jakiś sposób przewidział rozwój wydarzeń i pokazał go w Biblii. I tam też będziemy chcieli zajrzeć. Więc te wszystkie dwie rzeczy na raz. Dużo materiału, wobec tego będę i tak, że tak powiem, skrótowo mówił o tym wszystkim, bo na pewno w jednym wykładzie nie da się powiedzieć o wszystkich wypaczeniach, jakich w ostatnich latach byliśmy świadkami. Potrzeba byłoby kilka wykładów, ale znowu, czy warto poświęcać aż kilka tematów, żeby to zło wałkować i pokazywać. Zatem postanowiłem jeden temat temu poświęcić, wprowadzić do niego, jeśli chodzi o wypaczenia, to co najświeższe, to co najbardziej rażące, to co najbardziej mi utkwiło, pomijając w konieczności inne kwestie, bo nawet tego jednego wykładu nie chcę całkowicie poświęcić tymże wynaturzeniom. Chcę jeszcze zajrzeć do Biblii i do tego, co słudzy wcześniejsi pozostawili na ten temat dla naszej nauki. Na początek chcę przytoczyć fragment piątego tomu epifanicznego. Nie ma go po polsku. Jest po polsku, tylko jest niewydany na razie. Jeszcze nie wiadomo, co z nim będzie. Jest u mnie na razie prawie gotowiutki. Więc chciałbym z tego tomu, ze strony 24, przeczytać pewien akapit, w którym brat Johnson niczym w pigułce wymienia główne kierunki odejścia od nauk i zarządzeń pastora Russella przez Rutherforda, przez towarzystwo. To będzie bardzo dobry akapit, bo zamiast sięgać i cytować z różnych miejsc, zajęłoby mi od razu dużo czasu, żebym cały wykład tym zajął, to on mi po prostu w jednym zestawieniu poda i potem nie będziemy za bardzo już musieli do tego wracać, bo to jest bardzo piękne podsumowanie. Ten akapit dotyczy momentu, kiedy brat Johnson wrócił z Anglii. Jak wiem, został wysłany do Anglii jeszcze przez brata Russella, gdyż w Anglii zaczynały się problemy. Już wielka kompania zaczynała powoli się chcieć wyrwać z tego przywiązania do łańcuszka przy pierwszej zasłonie i żeby po swojemu postępować. Brat Russell postanowił tam brata Johnsona skierować jako najlepszego kandydata do tej roli. W międzyczasie zmarł i gdy brat Johnson tam się udał i dokonał pewnej pracy, potem powrócił do Anglii, to już było, już Rutherford, prawda, jako prezes towarzystwa, zaczął powoli wprowadzać bardzo szybko pewne zmiany. I o tym właśnie traktuje w tym akapicie brat Johnson. Posłuchajmy. Po powrocie do Ameryki dowiedzieliśmy się, że obecne kierownictwo tak dalece popadło w błąd odnośnie władz onego sługi w regulowaniu pracy przez jego zarządzenia, statut i testament, że uważało te postanowienia za nieistotne. Pogardziło Radą Najwyższego. Odbierając władzę z rąk zarządu, przekazując prezesowi towarzystwa całą władzę, jaką nad pracą posiadał nasz pastor itd., a także odrzucając tymczasowe usprawiedliwienie w rozmowach z rodziną Bethel, ale jeszcze nie w artykułach strażnicy. Tak to się zaczynało. Widząc te rzeczy, przeciwstawiliśmy się im i zmobilizowaliśmy 5 z 7 dyrektorów do działań przeciwstawiających się takiemu rewolucjonizmowi oraz prób zapewnienia działalności zgodnej z zarządzeniami i naukami naszego pastora. Też podkreślam to fakt, co Johnson zrobił, kiedy to zobaczył. Przeciwstawiliśmy się im i zmobilizowaliśmy 5 z 7 dyrektorów do działań przeciwstawiających się takiemu rewolucjonizmowi. Niektórzy mówią, że nie ma prawa nikt nic robić, nie bronić, nie agitować, jeszcze nawet to agitację. A on tutaj zmobilizował jeszcze 5 z 7, bo pewnie 2 się nie dało zmobilizować, bo stało za Rutherfordem mocno. I do podjęcia prób zapewnienia działalności zgodnej z zarządzeniami i naukami naszego pastora. Doprowadziło to kozła Azazela w Ameryce na czele z obecnym kierownictwem do mocnego szarpania po wrozem. Takimi szarpnięciami było. I teraz zobaczmy, co się działo. Gdy ci się przeciwstawiali ich wypaczeniom, mieli władzę. Zatem były pozbawianie nas służby, wyrzucenie 4 dyrektorów, wypędzenie nas i innych z Betel, fałszowanie sytuacji przed rodziną Betel, opublikowanie całkowicie nieuczciwego artykułu przesiewania żniwa. Bardzo są później w innym miejscu napisał o tym artykule przesiewanie żniwa, że jest to najbardziej wypaczający i ohydny, kłamliwy dokument, jaki lud Boży kiedykolwiek stworzył. Więc zwracamy tak, opublikowanie całkowicie nieuczciwego artykułu przesiewania żniwa, prowadzenie kampanii przez konwencje, usługi pielgrzymskie, rozmowy i korespondencje w celu pozyskania poparcia Kościoła. Dzisiaj nie słyszymy o różnych pielgrzymach, którzy w różnych zborach też prowadzą kampanię przeciwko, niby odszczepieńcom, tak, tym, którzy zostali wyrzuceni. Ile w tym jednym akapicie jest zgodności. No ale mówię, to tylko tak ten akapit przedstawiam i teraz przejdę do pewnych rzeczy, których my byliśmy świadkami. Może czasami się odwołam do tego akapitu w trakcie wykładu. Pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, która dla mnie jest bardzo niepokojąca i bardzo niewłaściwa i niezgodna z zasadami prawdy od początku, od Bartolusela, bo to on był tym pierwszym w czasach nowożytnych, przez którego Pan podawał sposób prowadzenia pracy pańskiej, to jest wybieranie wodzów ludu Bożego bez boskiego upoważnienia. Wybieranie wodzów ludu Bożego bez boskiego upoważnienia. Co mam na myśli? Wódz ludu Bożego jest zawsze wybierany przez Boga. Natomiast tak zwany opiekun wykonawczy jest wybierany przez ludzi, czyli braci, którzy głosują na konwencjach za jego kandydaturą. Jeszcze za życia poprzedniego sługi Bóg pokazywał daną jednostkę, którą widzi na wodza następnego w typach Starego Testamentu, jako jego osobisty wybór na wodza ludu Bożego. Natomiast dany sługa, który był tym sługą w danym czasie, był wodzem ludu Bożego, miał rozpoznać wśród braci, którzy z nim współpracowali, tę jednostkę. To nie było zwykle trudne, bo ta jednostka w jakiś sposób działała z nim, była jego pomocnikiem, wyróżniała się czymś, on widział ją od wielu lat, obserwował, a jeszcze miał typ biblijny, który pokazywał na tą jednostkę, czasami imię tej jednostki mogło coś sugerować. To dla, jak się był typ i taka jednostka, zestawienie typu z jednostką nie było żadnym problemem dla sługi, zwłaszcza, że był wiernym sługą, to też miał dobry sposób patrzenia. Następnie, gdy taki wódz za swojego życia podał boski wybór na wodza ludu Bożego w przyszłości, bracia później wybierali tę samą osobę na opiekuna wykonawczego, tak żeby te obydwa urzędy, ten boski urząd, który Bóg wskazał, i ten ludzki, który bracia wybiorą na opiekuna wykonawczego, był w rękach jednej osoby, bo argumentacja była taka i całkiem słuszna, że wtedy nie będzie konfliktów, prawda, różnicy zdań. Ta sama osoba pełni 2 funkcje i na pewno nie będzie sytuacji, że opiekun wykonawczy nie będzie chciał zrobić tego, co wódz ludu Bożego uważa za właściwe. Na przykład wódz ludu Bożego napisze artykuł do Tajemniczej Prawdy, ale wydawanie, prawda, to już jest opiekun wykonawczy wydaje. Bo opiekun wykonawczy mówi, ja tego nie wydam, bo ktoś tu się mi nie zgadza. No i co wtedy? Będą się spierać, kłócić, będą, kto głosowanie, kto ważniejszy? Jest słuszna zasada. I tak było aż do brata Hermana. Ale po tym coś się zmieniło. To znaczy Bóg coś zmienił. Co Bóg zmienił? Bóg przestał pokazywać swój wybór co do wodza ludu Bożego na dany czas. Bracia nadal wybrali opiekuna wykonawczego, ale nie wybrali go po uprzednim wskazaniu go przez Boga jako jego wyboru, lecz przed takim wskazaniem, a właściwie bez takiego wskazania, ponieważ Bóg ani wtedy, ani później nikogo nie wskazał jako wodza ludu Bożego. Brat Ralf Herzig najpierw został wybrany przez braci w ten sposób właśnie po śmierci brata Hermana na opiekuna wykonawczego, bracia go wybrali, a następnie przy całkowitym milczeniu ze strony Boga co do jego wyboru uznany domyślnie za wodza ludu Bożego. I tu jest pierwszy problem. Bóg nie pokazuje, kto kogo widzi jako wodza ludu Bożego, nie daje żadnego typu, nie pozwala poprzedniemu słudze zrozumieć w ogóle kto będzie. Poprzedni sługa oczywiście nie rozumiejąc, nawet nie próbuje powiedzieć, kto będzie wodzem. W swoich dokumentach pełnomocnictwach mówi tylko o opiekunie wykonawczym, kto kogo rekomenduje. No tak, żeby była zapewniona praca, że jak on umrze, to żeby był ktoś, kto będzie prowadził, będzie gospodarzem, prawda? i chociaż będzie wznawiał literaturę drukową, to co było wcześniej napisane, jest jakiś majątek, prawda, to będzie nim zarządzał, jakieś płacił rachunki i tak dalej, więc dba tylko opiekuna wykonawczego i nie wiedząc nic na temat tego, kto go Bóg wybrał, bo Bóg milczy, nawet nie próbował w dokumentach takiego kogoś wskazać jako wodza, tylko na opiekuna wykonawczego. Więc bracia wybierają takiego opiekuna wykonawczego zgodnie z tą rekomendacją i uznają go sami domyślnie za wodza ludu Bożego. To tak jakby Bogu podpowiadali, oto nasz wybór na wodza ludu Bożego. Ty nie pokazałeś, ty milczysz, ty nic nie mówisz z jakiegoś powodu, a to my ci pomożemy. Wybieraliśmy opiekuna wykonawczego, to będzie twój wódz. To będzie wódz od ciebie na wodza ludu Bożego. I w rezultacie, pomimo tego, że Bóg milczy, mamy nadal sług w obydwu tych rolach. Ale do wyboru dokonuje człowiek, a nie Bóg. Co przypomina sytuację z początku wieku Ewangelii, gdy, jak wiemy, ludzie, apostołowie wybrali brakującego apostoła na miejsce Judasza, bo im trzeba było do kompletu 12, tak się im wydawało, powinno nas być 12. Judasz okazał się niewierny, poszedł się powiesił. Wobec tego wybierzmy tego brakującego, wybrali Macieja, jak wiemy, Bóg nie uznał ich wyboru, bo to Bóg wybiera apostołów, wybierał i Bóg wybiera wodzów ludu Bożego i człowiek nie powinien Bogu w tym pomagać. W sztandarze no, numerze 260, to jest chyba przedostatni, jaki się ukazał w języku polskim, na stronie 61, to jest lipiec-sierpień 2014, podana jest nieprawdziwa informacja, możemy sobie poczytać, jak ktoś chce, podana jest nieprawdziwa informacja, że brat Hedman w swoim pełnomocnictwie wskazał brata Ralfa Herzliga jako boski wybór na wodza ludu Bożego. Tak tam napisali. On wskazał w tym dokumencie dwa nazwiska. Hedman wskazał dwa nazwiska. Właśnie Ralfa Herzliga i Johna Davisa jako tymczasowych opiekunów wykonawczych. A nie jako kandydatów na wodza ludu Bożego. Brat Hedman nie widział boskiego kierownictwa co do osoby wodza. Bóg mu nie pokazał, on nie widział, słusznie nic na temat nie napisał. Pozostawiałem sprawę Bogu i rozwojowi wydarzeń. No to nie wiem, nie widzę, nie rozumiem, nie piszę. A wszyscy do tej pory pisali. On był wskazany przez swojego poprzednika, ale sam po sobie takiego czegoś nie pozostawił. I ta sama procedura planowana jest dla obecnego tymczasowego albo pełniącego obowiązku opiekuna wykonawczego Leona Snydera, który nawet nie jest jeszcze opiekunem wykonawczym, gdyż bracia amerykańscy muszą go najpierw przegłosować na trzech kolejnych konwencjach, żeby takim był. No ale pełni obowiązki, to też jest normalne, tutaj nie można się tego przyczepić, no bo między śmiercią albo niemożnością sprawowania urzędu poprzez poprzedniego, ten następny pełni tymczasowe obowiązki do czasu zaakceptowania go przez konwencję, tylko taka akceptacja była no bardzo szybko, natychmiast po śmierci poprzedniego wodza. Teraz mamy taką sytuację, że opiekun poprzedni czy wódz, jakby tam go nie nazwać, bo jakby wykazałem z tego punktu widzenia, to wodzem nie powinien być, bo nie był wskazany, więc poprzedni opiekun, tak mówmy, wykonawczy, żyje, nie działa, więc konwencje się amerykańskie też nie śpieszą, żeby go przegłosowywać. Sytuacja jest nienormalna, dziwna, nietypowa. Jeśli Bóg nie pokazuje na nikogo jako swój wybór na wodza ludu Bożego, taki jest tego wniosek, że takiego wodza nie ma. No jeżeli ja bym na przykład zostawiał majątek, i napisał, nie wiem, aha, to może nie ja, bo ja to, jak człowiek umiera, to rodzina dziedziczy. To nie trzeba nawet wskazywać. A załóżmy, jakiś człowiek nie mający rodziny, ma majątek i umiera i nie wskazuje nikogo, kto ma dziedziczyć majątek. No to co? To nie ma dziedzica, prawda? No nie ma dziedzica wtedy, jak się ewentualna rodzina nie znajdzie, tak robią ogłoszenia, no to pójdzie pewnie, nie wiem gdzie, na państwo, czy na jakąś firmę, przynajmniej nieważne, ale jak ktoś czegoś nie wskazuje, no to nie wskazuje, to nie ma tej osoby. Jest tylko wybrany przez ludzi opiekun wykonawczy, który ma bronić dotychczas podanych prawd przez drukowanie wcześniej napisanych materiałów, w których nie może dokonywać żadnych zmian. Opiekun wykonawczy może tylko przedrukowywać. Próby głoszenia nowych nauk przez osoby niewybrane w tym celu przez Boga muszą skończyć się głoszeniem błędu i nie ma innej możliwości. Człowiek sam siebie nie odkryje żadnej boskiej prawdy. To była pierwsza rzecz, czyli wybieranie wodzów ludu Bożego bez boskiego upoważnienia, bez boskiego wskazania, bo Bóg po śmierci brata Hedmana przestał wskazywać takie osoby. Kolejna sprawa. Manipulowanie boskimi zasadami i Biblią. Manipulowanie. Ten sam sztandar, będę się do niego nawiązywał kilka razy dzisiaj, stwierdza, szczególni pomocnicy zazwyczaj zostają wodzami. Jednak po śmierci Hedmana szczególny pomocnik, brat John Davis, nie został wybrany na opiekuna wykonawczego. I to mówią, że i pisze ten sztandar, że to jest też zmiana boskiej postępowania, bo zawsze ten, który pomagał poprzednikowi, to był przygotowywany przez ten sposób przez Boga na urząd. No i potem był ten, wszystko jedno, czy wodzem, czy opiekunem wykonawczym, ale to był ten wskazany, prawda? A teraz mówi, Bóg zmienił zasadę. Kilka faktów o tym bracie Johnny Davisie, bo tak mówimy, był przygotowywany. Ja sam zapomniałem w sumie te fakty, bo to dawno się nie czytało, teraz sobie zajrzałem do jego życiorysu. Okazuje się, że jego przygotowanie było większe niż mi się zdawało. Albo niż pamiętałem. Przyjechał ten brat, przyjechał z Anglii, z obcego kraju do Ameryki na zaproszenie brata Jolego. Brat Jolly go ściągnął do Ameryki do pomocy. Był rok 1971. Służył pomocą przez następnych 12 lat bratu Jolemu i potem także bratu Golke, mieszkając i pracując w domu biblijnym. Przez 3 lata z tych 12 lat pracował także zawodowo w nocy, a w dzień pomagał w domu biblijnym. Zobaczmy, jaka ofiara. W 1983 roku ożenił się i wyprowadził z domu biblijnego, ale już 2 lata później, w 1985, znowu rozpoczął służbę na rzecz domu biblijnego, już nie tak pełno, nie całkowicie jak wtedy przez te 12 lat, tylko poświęcał wtedy jeden dzień w tygodniu. Ale od roku 1999 poszedł na wcześniejszą emeryturę, specjalnie po to, żeby pomagać domu biblijnym, zrezygnował z funkcji dyrektora w jakiejś tam firmie prawniczej. Był bardzo zdolny, czy był, mówię o nim w czasie przeszłym, on żyje ten brat, prawda? Jeszcze także, no ale mówimy był, jako że zniknął z naszego ruchu, to w tym sensie był. Więc był bardzo zdolny i zrezygnował z tej kariery, poszedł na wcześniejszą emeryturę i pomagał bratu Hedmanowi w pełnym wymiarze. Przy czym nadal mieszkał w Filadelfii, tam gdzie się ożenił, tam ma dwóch synów, miał z tą siostrą, ze swoją żoną i codziennie dojeżdżał do domu biblijnego, także już nie zamieszkał tam, tylko dojeżdżał. W ostatnich latach brat Hedman uczynił go także współredaktorem Trendzie Prawdy i Sztandaru Biblijnego, do tego stopnia, że pisał artykuły do tych czasopism. Taka jest krótka historia brata Johna Davisa. Ja zsumowałem te wszystkie lata i jak nie wiem, jak ktoś dobrze jest z matematyki i tutaj słuchał tych moich dat, to może sobie ile lat wychodzi z tego, że brat Davis, John Davis był przygotowywany, był pomocnikiem dla domu biblijnego, począwszy od brata Jolego. Wychodzi ponad 30 lat jego związku z domem biblijnym. I to jest czasami z wielką ofiarą, że 12 lat pod rząd, pierwsze 12 lat przybył, to w nocy pracował zawodowo, widocznie była taka potrzeba, a w dzień w domu biblijnym, pewnie spał w międzyczasie. Zatem kogo Pan przygotowywał na kolejnego opiekuna? Powiem opiekuna, prawda, bo uważam, że po bracie Hedmanie nie ma wodzów ludu Bożego. Skoro Bóg nie wskazuje, nie odważa się powiedzieć, że ktoś jest wodzem ludu Bożego, jeżeli Pan nie wskazał, że takiego wodza widzi. Wobec tego, kogo Pan przez 30 lat przygotowywał na kolejnego opiekuna po bracie Hedmanie. Po co go przygotowywał przez tyle lat, ściągając go aż w tym celu z innego kraju? Po to, żeby potem nie skorzystać z niego? W pełnomocnictwie z roku 1996 brat Hedman wymienia dwóch kandydatów na kolejnego opiekuna. Wymienia brata Ralfa Herziga z klasy młodocianych godnych, to zaznacza tam, i właśnie brata Johna Davisa z klasy obozu poświęconego obozu Epifanii i też to zaznacza, że jeden jest z tej klasy wyższej, a drugi z niższej. W roku 2004 brat Hedman umiera, bracia się zbierają, czytają dokumenty, które on pozostawił, czyli widzą te nazwiska tych dwóch braci, brata Ralfa Herziga z wyższej klasy, Johna Davisa z niższej klasy. Oczywiście jeszcze są taki fakt godny podkreślenia, że brat Herzig nie miał żadnego związku z domem biblijnym wcześniej, nikomu w niczym nigdy nie pomagał. Jakiś tam brat gdzieś tam na prowincji sobie mieszkał, ale on po kandydatu młodocianego godnego, bo się poświęcił przed rokiem 54. No i jest brat John Davis z niższej klasy, 30 lat pomocy w domu biblijnym, no ale z niższej klasy. Więc otwierają Biblię, którą mają i tam znajdują tekst Żydów 7-7. Piszą, bo wszystko o tym też opisują w tym sztandarze. Znajdują tekst Żydów 7-7, który mówi, że niższy bierze błogosławieństwo od wyższego, a nie odwrotnie. I w oparciu o Żydów 7-7 wybierają na opiekuna, będę używał tylko tego terminu na opiekuna, nie wodza, wybierają na opiekuna kandydata z wyższej klasy, który nie miał żadnego związku z domem biblijnym, nie był żadnym niczyim pomocnikiem nikogo, nie miał żadnego przygotowania. Jednak Pan go nie przygotowywał do tej roli, ale go wybierają, bo Żydów 7-7 to wyższy błogosławi niższego. Oczywiście pomimo milczenia ze strony Boga co do kolejnego wodza, robią go automatycznie wodzem ludu Bożego, ale o tym już mówiłem w pierwszym punkcie. Co nie powinien mieć miejsca, skoro Bóg nie wskazał, ale tak zrobili. Mija 10 lat od roku 2004, mamy rok 2014, czyli rok temu. kiedy brat Ralf Hercik z powodu swojej już ewidentnej choroby, której nie dawanie już nie można było ukryć, nie jest w stanie pełnić swojej funkcji do tego stopnia, że na początku roku 2014 jest umieszczony w domu opieki, a na swojego następcę w roli opiekuna wykonawczego wybiera brata Leona Snydera, oczywiście z poświęconego obozu Epifanii, bo nie widzi już kandydata z klasy młodocianych godnych. Już na żadnej prowincji żadnego kandydata nawet, który by tam mógł przyjechać i być kolejnym młodocianym godnym jako opiekun, nie ma. Powstaje problem wodza opiekuna z niższej klasy, bo bracia, pomimo takiego właśnie rozwoju wydarzeń, że nie ma już kolejnego kandydata z młodocianych godnych, wciąż uważają, że młodociani godni są na ziemi. Z jakiegoś powodu koniecznie muszą być młodociani godni na ziemi. To sobie założyli. I teraz trzeba zrobić wszystko, żeby to, co temu ewentualnie miało przeczyć, jakoś zneutralizować, jakoś wyjaśnić, jakoś oddalić. Zwracam znowu do tego sztandaru na stronie 63, to ten cały sztandar numer 260. Nasze pisma rzeczywiście mówią, że wódz nie może być z niższej klasy, gdy żyją członkowie wyższej klasy. Oni twierdzą, że żyją. Chociaż nie ma kandydata na wodza z tej wyższej klasy. To już jest samo sobie dziwne, prawda? Jak żyją, jak ta klasa żyje, to ta klasa powinna, jeden z nich powinien być wodzem. Jak to możliwe, że żyje? Jest klasa, ale nie ma nikogo, kto by się nadawał na wodza. Na wodza nadaje się ktoś z niższej klasy, ale nie z tej wyższej, chociaż są ci z wyższej. Więc wracam do cytatu. Lecz proszę zachować w umyśle, że sytuacja, w jakiej się znajdujemy, jest pod działaniem Pana. Możemy uważać, że Pan ma prawo do przeniesienia urzędu wodza tym razem inaczej, niż to czynił w przeszłości. To Pan nie wskazał nam, czy brat Ralf Hercik jest ostatnim młodocianym godnym i nie zapewnił jeszcze kogoś z tej klasy, aby był opiekunem wykonawczym. Zauważmy, czy nie ma to próby przerzucenia winy na Pana. To Pan nie wskazał nam, czy brat Ralf Hercik jest ostatnim młodocianym godnym. Skoro nie wskazał, to może jest tym ostatnim młodocianym godnym. Ale nie wskazał, wobec tego są młodociani godni i to Pan nie wskazał, a Pan może wszystko zmienić. To jest częsty argument, że Pan ma prawo wszystko zmienić. I oni mówią, że Pan wszystko zmienia teraz. Dostosowują boskie działania, boską argumentację do tego, co oni sobie w swoim scenariuszu utworzyli. No ale wciąż powstaje Żydów 7.7. Przecież na podstawie 10 lat wcześniej, w 2004 roku, na podstawie Żydów 7.7 nie wybrali Johna Davisa, który przez 30 lat był przygotowywany najwyraźniej przez Pana do tej roli, bo Żydów 7.7 na to nie pozwalał. No a teraz w roku 2014 no też nie pozwala. No to trzeba jakoś go obejść. W 2004 roku nie próbowano go obchodzić, no bo pasowało im, żeby wziąć Ralfa Herziga. Teraz już im nie pasuje poprosić kogoś na przykład z Polski, bo też sobie założyli, że wódz to musi być Amerykanin. Nie ma kompetentnego Amerykanina, no to wszystkie inne nacje tam są młodociani godni, oczywiście, nawet padały nazwiska w tamtym roku. U nas na konwencji Dan Herzig mówił, kto tam może być, prawda? I my wiemy, że są jeszcze inni kandydaci oprócz tego nazwiska, które padło na wykładzie. Ale nie może być żaden inny. Nie ma na wodza, ale klasa jest. No to co zrobić z Żydów 7.7? Oto co wymyślono. Znowu ten sam standard cytuję, 260. Jest zrozumiałe, że Pan jedynie poda mu, no następnemu wodzowi, Leonowi Snyderowi, nowe prawdy odnoszące się do poświęconego obozu Epifanii, a nie kwestie związane z pozostałymi młodocianymi godnymi. Oto obejście. Będzie wódz z niższej klasy, ale nie będzie podawał żadnych informacji odnoszących się do młodocianych godnych. I od razu w tym samym artykule, w tym samym sztandarze temu zaprzecza, bo stwierdza, tak jak to się mówię, że młodociani godni są na ziemi i że są wierni. Przecież nie jest to nauka związana z młodocianymi godnymi. Ogłoszenie faktu, że na pewno są młodociani godni na ziemi, według mnie jest kwestią związaną z tą klasą. Albo tak przynajmniej się mi wydaje. Zauważmy niekonsekwencje takiego postępowania. W roku 2004 Żydów 7.7 nie pozwala wybrać na opiekuna osobę z niższej klasy, pomimo tego, że była przygotowywana przez Boga do tego celu przez 30 lat ponad, około, bo wciąż, jak twierdzono, żyją kandydaci do młodocianych godnych, ale w roku 2014 Żydów 7.7 już na to pozwala, chociaż wciąż ich zdaniem żyją kandydaci do młodocianych godnych. Mam kolejny cytat z tego sztandaru 260, strona 62. Możliwe, że brat Ralf Hercik jest ostatnim młodocianym godnym. Lecz nie uważamy, że możemy wysnuć takie przypuszczenie bez dowodu. Aby wysunąć taki wniosek, zaraz zobaczmy, dlaczego nie chcą się uznać tego faktu, że to jest ostatni. Aby wysunąć taki wniosek, uznalibyśmy również, że wszyscy prospektywni młodociani godni okazali się niewierni powołaniu do młodocianych godnych lub że Pan nigdy nie przyjął ich poświęcenia do celów tej klasy. Jednak Pan nie objawił nam tego. Nie tylko to, lecz jest prawdopodobne, że prospektywni młodociani godni znajdują się w innych grupach badaczy Biblii i wśród innych chrześcijańskich ugrupowań. Nie jest możliwe, abyśmy znali stanowisko każdego z tych kandydatów przed Panem, gdy nawet ich nie znamy. Nie wydaje się sensowne stosowanie Żydów 7.7 jako naszego jedynego dowodu, że wszyscy drodzy prospektywni młodociani godni odpadli. Możemy jedynie wyciągnąć wniosek, że Pan nie objawił nam tej odpowiedzi. Czyli zauważmy, co tutaj mamy napisane. Jest natchniony werset biblijny, Żydów 7.7, o który brat Joli pisze, że podaje nam podstawową zasadę, to cytuję brata Jolego, podstawową zasadę, w oparciu o którą Bóg niezmiennie działa. A rzecz to jest bezsporna, to jest cytat tego Żydów 7.7, a jest to rzecz bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. Po czym brat Joli dodaje zdanie, Bóg nigdy nie gwałci tej zasady. Czyli z jednej strony mamy natchniony werset, który w sytuacji, gdy nie ma już żadnego kompetentnego kandydata na urząd z klasy młodocianogodnych, kazałby wnosić, że tej klasy na ziemi już nie ma, ale taki wniosek nie wydaje się człowiekowi sensowny. Zauważmy cytat, jeszcze raz powtórzę to zdanie z tego sztandaru. Nie wydaje się sensowne stosowanie Żydów 7.7 jako naszego jedynego dowodu, że wszyscy drodzy prospektywni młodocianogodni odpadli. Nie wydaje to się sensowne. Człowiekowi nie wydaje się sensowne, że natchniony tekst biblijny może być jakimkolwiek dowodem. No nie wydaje się sensowne. Bo człowiek w swoim przekonaniu doszedł do wniosku, że jednak młodociani godni są na ziemi. Więc Żydów 7.7 nie wydaje się być sensowny, żeby miał zastosowanie. Z jednej strony jest werset biblijny, który coś sugeruje, z drugiej odczucia człowieka, które sugerują coś przeciwnego. Wybiera się oczywiście odczucia człowieka, a nie sugestie Żydów 7.7. Ale w tym cytacie jest jeszcze inna zmiana wobec dotychczasowych zasad. Dotąd wódz danej klasy odchodził ostatni. Jego śmierć oznaczała, że tu na ziemi nie ma już członków danej klasy. Gdy umierał brat Johnson, to nie było malutkiego ostatka nie tylko w ruchu Epifanii, ale nigdzie na świecie. Poza ruchem Epifanii. On był wodzem całej klasy malutkiego ostatka. Gdy umierał brat Joli, nie było wielkiej kompanii nie tylko w ruchu Epifanii. Nie było wielkiej kompanii na całym świecie nigdzie. W żadnym innym kościele, bo on był wodzem także dla nich. Taka była zasada do tej pory, że wódz danej klasy był wodzem także dla tych członków tej klasy, którzy nie byli w ruchu Epifanii, którzy go nie znali i oczywiście nie uznawali go za takiego, bo nawet oni może nie słyszeli. A tutaj w tym cytacie było, jest prawdopodobne, że prospektywni młodociani godni znajdują się w innych grupach badaczy Biblii i wśród innych chrześcijańskich ugrupowań. Nie jest możliwe, abyśmy znali stanowisko każdego z tych kandydatów przed Panem, gdy nawet ich nie znamy. Kolejna zmiana. Żeby udowodnić, że tak było, że wódz danej klasy w ruchu epifanicznym, skoro to jest ruch prawdy, no to wódz powinien być, bo tutaj tak było, za brata Johnsona, za brata Jolego, malutkie statko i wielka kompania kończyła odejściem swojego wodza z ruchu prawdy. Przypomnę trzy funkcje, jakie brat Joli w sobie widział. Brat Joli był antytypicznym Bana. I kim on był jako antytypiczny Bana? Był wodzem dobrych lewitów i młodocianych godnych, oświeconych Epifanią. I pisze dalej, że od 22 października 1950 roku, czyli od chwili, kiedy objął ten urząd po śmierci brata Johnsona, pisze, poprawia i zmienia artykuły, odpowiada na pytania, głównie dla teraźniejszej prawdy, co w całości ma związek z jego pracą, nauczania i pastora wobec oświeconej Epifanią Wielkiej Kompanii i młodocianych godnych. To jako Bana. Właśnie wodzem dla Wielkiej Kompanii młodocianych godnych w ruchu prawdy, w ruchu Epifanii. Ale to nie koniec jego roli, jego funkcji jako wodza. Jako wódz wszystkich z Wielkiej Kompanii Młodocianogodnych, to jest cytat cały czas jego, posiada on jeszcze szerszy zakres urzędu niż antytypiczny Bana. Ponieważ jako taki, jako wódz wszystkich z Wielkiej Kompanii i wszystkich z Młodocianogodnych, czyli tej niższej klasy, przygotowuje on pewne artykuły, które są także dla członków Wielkiej Kompanii i Młodocianogodnych w innych grupach prawdy oraz w Dużym Babilonie. Czyli mówi, że był także wodzem dla wszystkich członków tych dwóch klas, w każdym innym ruchu prawdy po bracie Russellu i także w Dużym Babilonie. I jeszcze nie koniec. Natomiast jego funkcje urzędowe jako antytypicznego Hirama dodatkowo obejmują przygotowywanie kilku artykułów, pytań, odpowiedzi dla sztandaru biblijnego, które mają związek nie tylko z poświęconymi, lecz także z tymczasowo usprawiedliwionymi oraz tymi w antytypicznym obozie. Czy był wodzem nawet dla tych, którzy jeszcze się nie poświęcili? Tak powinno być. Jeżeli Bóg ma wodza ludu Bożego, no to chyba nie ma kilku wodzów. I nawet ci podlegają Jemu, którzy Go nie znają i nie uznają jako takiego. Z boskiego punktu widzenia On jest wodzem. To nieważne, że oni Go nie uznają. To błąd umysłu. Ale w jaki sposób Jego działalność jest przez Boga działalnością ponad nimi? Tak Badżoli opisywał swoje funkcje. A teraz niby mamy wodza ludu Bożego, ale wszystko, nikt nie wie, o co chodzi, więc żeby jakoś to rozmydlić, argumentację jak czytałem. Nie wiadomo, gdzie są ci młodociani godni, w innych grupach, my ich nie znamy, nie wiadomo, kto ostatni, nie wiadomo, gdzie oni są. No powinniśmy wiedzieć. Ja nawet, jeśli nawet nie brat Ralf Helcik jest tym ostatnim, to ktoś inny, ale ktoś, kto jest wodzem tutaj w ruchu prawdy. Tak było do tej pory. Ale już tak nie jest. Kolejny punkt, na jaki chcę zwrócić uwagę. Papieska napuszoność i bicie współbraci. Było to również za Rutherforda. Częste zapowiadanie nowych prawd mamy. Słyszymy i czytamy ostatnio jak to często tymczasowy opiekun wykonawczy zapowiada, że będzie ogłaszał nowe prawdy. Chociaż od wielu lat nie mieliśmy żadnych nowych prawd. Bóg nie podawał żadnych nowych praw przez wielu, wielu opiekunów wykonawczych, którzy byli od brata Jolego. Brat Joli był ostatnim, który podał jakiekolwiek nowe prawdy na temat poświęconego obozu Epifanii. Nikt po nim tego nie zrobił, a nawet brat Joli w końcowych latach swojej funkcji już tego nie robił. Czyli co najmniej około 50 lat nie mamy żadnych nowych prawd. Ten tymczasowy opiekun wykonawczy kilkakrotnie już w różnych pismach, które do braci kierował, zapowiada, że będzie podawał nowe prawdy. Nawet dzisiaj cytowałem, prawda, że mówisz, że nowe prawdy będzie podawał, ale tylko dotyczące obozu Epifanii, a nie młodocianych godnych. Skąd takie przekonanie, że Bóg będzie podawał przez niego nowe prawdy? Inny jego fragment, który często cytuję. Pan położył rękę na moim ramieniu. Kolejny. Jest tylko jeden wydawca słowa boskiej prawdy, ruch prawdy. Kolejny. Pan postanowił na urzędzie osobę, która właściwie będzie sprawować to przedstawicielstwo i która będzie właściwym przykładem dla innych braci. Wyobrażamy sobie brata Russella, Johnsona, Jolego, żeby tak o sobie mówili? Kto znajdzie jakieś cytaty u nich podobne w ich materiałach, które pozostawili? A to nie koniec. Można by powiedzieć o wiele więcej, ale wydaje się, że Pan prowadzi mnie, że to wystarczy na teraz. Nawet jak pisze list, to Pan go prowadzi, co napisać, mówi, dosyć. Koniec pisania, więc nie musisz napisać. Pan prowadzi w czasie pisania listu. Albo Pan także przypomniał mi o drugim przywileju modlitwy za tymi trudnymi owcami, aby one mogły się radować błogosławieństwami Królestwa, pamiętając o darze, który kiedyś mieli. Pan przypomniał mi o drugim przywileju. Kolejny cytat. W chrześcijańskiej miłości do nich pod kierownictwem naszego wielkiego Boga Jehowy postanowiłem pozbawić ich wszystkich przywilejów. To jest listu, który nas usuwa. W chrześcijańskiej miłości do nich pod kierownictwem naszego wielkiego Boga Jehowy postanowiłem. To i to. Kolejny. Uczniowie mieli się nauczyć, tak jak my mamy się nauczyć teraz, że cielesny umysł jest w stanie wrogości z Bogiem z powodu jego zaślepienia i wypaczenia i że ludzie nie mogą stawać na drodze rydwanu Boga, ponieważ jeśli to uczynią, na pewno rozjedzie ich on ze szkodą dla nich. Ten rydwan to przecież wóz. Wtedy nazywał to rydwanem. W pismach późniejszych z grudnia mówi wyraźnie o wybranej Bożej ziemskiej organizacji na ziemi, świeckim ruchu misyjnym. Rydwan, wóz, wybrana organizacja. Tak on rozumie ten ruch. Inny cytat z listu do nas, tych, który wyrzucił. Ty, nazwisko takie i takie, czyniłeś i nadal to czynisz teraz, okazując zachowanie, które nie jest porównywalne do chrześcijanina. Nigdy wcześniejsi słudzy, gdy mieli żal nawet jakiegoś pielgrzyma i go usuwali z urzędu, nie wnikali w jego chrześcijańskość, ani w jego bycie człowiekiem, co on także czyni w następnym cytacie. Chociaż nie możemy czytać serc każdego ze współsług, to musimy rozpoznać, kiedy ktoś czyni samego siebie rozbitkiem. Tak on mówi o współbraciach. Ich postępowanie jest nieporównywalne do chrześcijanina i uczynili siebie rozbitkiem. Tylko dlatego, że nie zgadzają się z tym, co on wprowadza do ruchu prawdy. I ostatni punkt, przedostatni punkt, na jaki chcę uwagę zwrócić, to brak jasności i logiki argumentacji. Oto komentarz Bata Johnsona na temat książki Harfa Boga, którą napisał Rutherford. Stwierdzenia na stronie tytułowej, że książka podaje przekonujące dowody, iż miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą, są rażąco nieprawdziwe, ponieważ nie ma tam na ten temat żadnych dowodów, chociaż podjęto tam żałosną i nieudaną próbę udowodnienia takiej myśli. Tak Bata Johnson opisał Harfę Bożą. A teraz kilka cytatów z literatury brata Snydera. No i próbu udowadniania swoich racji. Najpierw z listu do ogółu braci o usunięciu z ruchu czterech osób. Dom biblijny w USA postępuje zgodnie z dobrą zasadą przedstawioną przez pastora Johnsona, który stwierdził, że z oczywistych powodów należy unikać pochopnego osądu. W nawiasie E4 strona 280. Gdy udamy się do E4 strona 280, to tam pisze o trądzie na odzieży, czyli chwytaniu władzy i panowaniu. Pojawia się pytanie, w jaki sposób usunięci bracia chwytali władzę i panowali, próbowali panować. Po licznych protestach z Polski przeciwko decyzji o wyrzuceniu na stronie pojawił się kolejny list w nieco łagodniejszym tonie, który uzasadnia potrzebę, decyzję wyrzucenia tych braci. Zachęcamy Was do, i cytat, zachęcamy Was do uważnego i starannego przeczytania artykułu Stajęcia Prawdy z roku 65, ponieważ te słowa pouczenia są dzisiaj tak prawdziwe, jak wtedy, kiedy były pisane. Artykuł nazywa się Demaskowanie błędu jest koniecznością. I to jest jak gdyby uzasadnienie decyzji o wyrzuceniu czterech osób. Skoro to ma być uzasadnienie decyzji o wyrzuceniu braci, no to jakie błędy ci bracia głosili i jakie błędy zostały zdemaskowane? Skoro artykuł Demaskowanie błędu jest koniecznością, ma być uzasadnieniem, to gdzie te ich błędy i gdzie ich zdemaskowanie przez Leona Snydera? Obecne kierownictwo niczego nie wyjaśnia, tylko jak Rutherford wyrzuca niewygodnych braci, wystawia walizki, tak jak wystawiono te walizki bratu Johnsonowi, gdy wracał z podróży pielgrzymskiej do domu biblijnego, w którym mieszkał, który był dom, ale walizki były przed drzwiami, na chodniku jego z rzeczami i ochroniarze przed wejściem, którzy go nie wpuścili, na polecenie szefa, czyli Rutherforda. Kolejny cytat. Pan wyznaczył tych wozów teraz, tak jak w przeszłości, i zawarł w swym planie, byśmy jako pomocnicy nie agitowali przeciwko jego wyborowi. Rzymian daje na dowód 12:19. A ten Rzymian 12:19, który podobno mówi, żeby nie agitować przeciwko wyborowi Boga wozów, mówi, nie mścicie się sami najmilsi, ale dajcie miejsce gniewowi, albowiem napisano, mnie pomsta, ja oddam, mówi Pan. Jaki ma to związek z agitowaniem przeciwko boskiemu wyborowi? Czy sprzeciwanie się poważnym błędom głoszonym przez wodzów i chwytaniu przez nich władzy jest agitowaniem przeciwko wodzom? Jeżeli tak, to jak ten brat Snyder oceniłby postępowanie brata Johnsona, o którym czytałem na samym początku, prawda, naszego artykułu, mówię, że do tego jeszcze powrócę. Widząc te rzeczy, przeciwstawiliśmy się im i zmobilizowaliśmy 5 z 7 dyrektorów do działań przeciwstających się takiemu rewolucjonizmowi. Bardzo znowu wtedy pielgrzymem. Tak jak inni bracia. A nawet można powiedzieć, że Rutherford był w pewnym sensie wyższy od niego, bo był prezesem zarządu. Też pielgrzymem. No i miał funkcję. Jak on być ciekawy, jakby podsumował to stwierdzenie brata Johnsona. Dość obfitym źródłem braku logiki w rozumowaniu są także wykłady Dana Herziga z lipca tego roku 2014. Na przykład Rzymian 5:1 dotyczy poświęcenia, ponieważ mówi o szczeblu do poświęcenia i że dowodem, że młodocianie godnie wciąż na ziemi jest to, że nie mamy dowodu, że ich nie ma. Można sobie poczytać jeszcze samemu więcej. I na koniec w tej części pierwszej zmiana nauk. Głównie zmiana nauk o usprawiedliwieniu. Dam cytat z dokumentu, który niedawno ukazał się w internecie, który ja umieściłem w internecie. Od roku 1954 usprawiedliwienie tymczasowe jest udzielane obozowej Epifanii w celu budowania obozu tylko tym, którzy przechodzą do pełnego poświęcenia. Na dowód Stajęcia Prawda z roku 68. Ten cytat przy okazji należy także do ostatnio omawianej kategorii braku logiki w argumentacji. Dlaczego? Bo Stajęcia Prawda z roku 68 w żaden sposób nie popiera takiego stwierdzenia. Jak tam pójdziemy do tego odnośnika, to poczytamy, że ci, którzy nie poświęcają się w danym okresie, tracą swoje usprawiedliwienie dla potrzeb tego okresu. Ale podkreśla raz artykuł, że zachowują to dla potrzeb kolejnego okresu, w który wchodzą. W jaki sposób tam stamtąd można wyciągnąć myśl, że tylko poświęceni otrzymują to, że są tymczasowo usprawiedliwieni po roku 54, nie wiadomo. Na czym polega błąd obecnej nauki? Ten cytat, prawda, że tymczasowe usprawiedliwienie jest udzielane obozowi Epifanii w celu budowania obozu tylko tym, którzy przechodzą do pełnego poświęcenia. Błąd polega na tym, że tymczasowo usprawiedliwiony jest usprawiedliwiony bez zasługi naszego Pana. Bo jeżeli ktoś jest tymczasowo usprawiedliwiony, a zasługa jest przypisywana dopiero przy poświęceniu, to jego wcześniejsze usprawiedliwienie jest bez naszego Pana. I to jest właśnie odrzucenie okupu. To jest podważenie okupu, to jest zaatakowanie okupu. Podobno po roku 54 ta zasługa pojawia się dopiero przy poświęceniu. Pojawia się pytanie wobec tego, dlaczego Bóg poinformował nas o tym dopiero w roku 2012, bo wtedy Janusz Puzdrowski rozpoczął głoszenie tego nowego poglądu. Już od roku 54 tak jest, a dopiero w 2012 ktoś to odkrył. No, odkrył to w czasie rozmowy. Brat Puzdrowski rozmawiał z braćmi z domu biblijnego, którzy doszli do tego wniosku, po czym zapytał grzecznie, czy może ten wniosek, ten nowy pogląd rozgłaszać. Oni powiedzieli mu, że tak. Tak samo brat Woźnicki tłumaczył w Niemczech na konwencji, też to mamy w internecie, może sobie posłuchać. I brat Puzdrowski zaczął to głosić, żądając bezwarunkowego przyjęcia nowej nauki i grożąc sankcjami. Tym braciom, którzy są pielgrzymami, pozbawieniem urzędu, zwykłym braciom usunięciem z grona poświęconych. W tym ataku na oku brali wszyscy z ówczesnego i obecnego domu biblijnego, bo to już było za brata Ralfa Herziga, brat Leon Snyder, dokumenty podaje, brat Dan Herzig, dokumenty podam, jeszcze oraz przedstawiciele na Polskę i Niemcy, oczywiście na Niemcy ten poprzedni, Janusz Puzdrowski, czego dowodem są nagrania MP3, ich wykłady w odpowiedzi na pytania oraz listy. Oczywiście ja tu nie przesądzam odpowiedzialności każdej z tych osób, bo nie wiadomo, czy oni wiedzą, co robią. Ale zgodnie z zasadą, jaką nasz Pan pozostawił, mamy osądzać postępowanie, a serce niech osądzi ich Pan. Ich postępowanie, ich nauki, to co mówią, jest błędne i ohydne. Błędne i ohydne jednocześnie, bo uderza w okup. A może oni nie wiedzą, co mówią. To ja nie wiem. W każdym razie uparcie to mówią od kilku lat. Jeśli ktoś nie widzi w tym ataku na okup, bo takie głosy w internecie czasami się pojawiały, gdzie tu jest atak na okup, prawda, w tym fakcie, to niech zauważy, że okup zostanie również zaatakowany w małym okresie, a więc przez ludzi, którzy na podstawie tego okupu wstaną z grobu i przeżyją co najmniej 100 lat albo więcej. A mimo to zaatakują okup. Na pewno nie tak, że się go wyprą. Powiedzą, że to nie, że tak jak barbur, że to jest krew, jak krew muchy. Ich zaatakowanie okupu będzie niewdzięczność za korzyści płynące z okupu. Skoro zwykła niewdzięczność będzie atakiem na okup, to coś takiego, co teraz oni mówią, że tymczasowo usprawiedliwiony jest usprawiedliwiony bez zasługi Jezusa. No w takim razie, jeżeli można być usprawiedliwiony bez Jezusa, to ostatecznie w ogóle ten Jezus nie jest mi do niczego potrzebny. Bo jeżeli przez jakiś czas mogę być usprawiedliwionym bez zasługi, zasługa dopiero będzie mi przypisana przy poświęceniu, no to już tak właściwie jakby nie była przypisana, to co by się stało, skoro i tak już byłem usprawiedliwiony bez Niego. Temu podstawowemu błędowi towarzyszą i inne, ściśle z nim związane, gdyż jak się pojawia jeden błąd, natychmiast powstaje konieczność tworzenia kolejnych, żeby dopasować tą całość. A więc mamy już takie błędy jak poświęcono obóz Epifanii stanowi embargo na zasłudze. A więc wszyscy z obozu Epifanii muszą umrzeć przed nowym przymierzem, by zwolnić tak przepisaną zasługę dla potrzeb wieku tysiąclecia. Natomiast niepoświęceni, tymczasowo usprawiedliwieni, nie wiadomo jak usprawiedliwieni, skoro nie mają zasługi, no ale jakoś tam są usprawiedliwieni podobno, mogą dążyć do nowego przymierza i wejść do królestwa bez umierania, bo nie mają przypisanej zasługi. I tymczasowo usprawiedliwieni, którzy się nie poświęcą, tracą swoje tymczasowe usprawiedliwienie jako karę za niepoświęcenie. Nawet jeśli pozostaną wierni warunkom, od spełnienia których zależy otrzymanie tymczasowego usprawiedliwienia, czyli nawet jeśli są wierni sprawiedliwości i okopowi Jezusa, to za karę się nie poświęcili, podobno tracą swoje usprawiedliwienie. I tę część chciałbym zakończyć słowami z psalmu 64,9. Najpierw w przykładzie gdańskim, bo on lepiej to tłumaczy, przekład nowy, wypaczam myśl, z nadzieją, że jego słowa wypełnią się w odniesieniu do wszystkich błądzicieli. A co tam pisze w tym psalmie? A do upadku przywiedzie ich własny język ich, odłączy się od nich każdy, kto ich ujrzy. Tak pisze w tym psalmie. Oby taki był los wszystkich błądzicieli, żeby zostali sami. I teraz przechodzimy do części drugiej. Co w Biblii na ten temat możemy znaleźć? W artykule omawiającym poświęcenie świątyni Salomona brat Johnson, może brat Jolly, to jest rok 54. Najważniejsza prawda angielska, rok 54, więc wydał ją brat Jolly. Ale czy brat Jolly korzystał z materiałów, które brat Johnson pozostawił, czy napisał sam? Nie wiem. Myślę, że raczej brat Johnson pozostawił materiały tego typu, bo tu jest bardzo mocny, że tak powiem, materiał. Więc myślę, że raczej spod pióra Czołnka Gwiezdnego wyszedł, ale to nie ma dla nas większego znaczenia. Brat Jolly także dowiódł swojej wierności Panu, więc czy to brat Jolly napisał, czy brat Johnson, a brat Jolly wydał dopiero w roku 54, nie ma większego znaczenia, ale taki komentarz mówię, bo ja będę mówił jako o bracie Johnsonie, jako autorze, bo tak mi się wydaje. Więc w artykule o temat poświęcenia świątyni Salomona, a Salomon to właśnie wskrestywna brata Johnsona, Mamy modlitwę o błogosławienie tego ruchu. Sama modlitwa jest bardzo długa, jest zapisana w Pierwszym Królewskim 8 od 23 aż do 53, więc za dużo, żebyśmy to czytali. Więc dlatego zamiast czytać całość tej modlitwy, to ja odczytam jej streszczenie, które właściwie jest w tym, co Salomon później powiedział do Izraela, gdy tą modlitwę zakończył. I gdy tę modlitwę zakończył, czyli Pierwsza Królewska 8, i wstał od tej modlitwy i zwrócił się do Izraela, no to mniej więcej powiedział im to, co dużo, dużo bardziej szczegółowo mówił do Boga w swojej modlitwie. Czyli Pierwsza Królewska 8 od 55 do 61. A wstawszy błogosławił całe zgromadzenie izraelskie, mówiąc donośnym głosem. Błogosławiony niech będzie Pan, który dał wytchnienie swojemu ludowi izraelskiemu, tak jak obiecał. Ziściła się każda obietnica z wszystkich jego dobrych obietnic, jakie dał przez Mojżesza słudze swojemu. Niech Pan, Bóg nasz, będzie z nami, jak był z naszymi ojcami, niech nas nie opuści, ani nas nie porzuci. Niech raczej skłoni serca nasze ku sobie, abyśmy postępowali wszystkimi Jego drogami, przestrzegając Jego przykazań i ustaw i praw, jakie dał naszym ojcom. I niech będą te moje słowa, którymi błagałem Pana, blisko Pana Boga naszego w dzień i w nocy, aby potwierdził prawo swojego sługi i prawo swojego ludu izraelskiego stosownie do potrzeb każdego dnia. Aby poznały wszystkie ludy ziemi, że Pan jest Bogiem i nie ma innego. Niech będzie wasze serce szczere wobec Pana Boga naszego, abyście postępowali według Jego ustaw i przykazań Jego i przestrzegali Jego przykazań, jak to jest dzisiaj. Tak on powiedział. No tak tylko właśnie w formie streszczenia tej modlitwy długiej do Boga to chciałem odczytać, a teraz zobaczę na werset 62. Następnie król i z nim cały Izrael składali ofiary Bogu. Z wdzięczności za prawdę Epifanii i za ducha Epifanii, która jest widoczna w przybytku Epifanii, bo to poświęcenie tejże świątyni, to było stworzenie przez Bata Johnsona, opisanie, stworzenie, zbudowanie klas ludu Bożego. Były to wtedy trzy poświęcone klasy. Maluszki Statko, Wielka Kompania i Budaciani Godni, prawda? Reszta obozu Epifanii wtedy jeszcze nie było widać. Więc w wdzięczności za prawdę Epifanii, widoczną w przybytku Epifanii, w tych trzech klasach poświęconych, jakie wtedy istniały, Maluszki Statko, Wielka Kompania i Budaciani Godni, bracia, którzy te prawdy epifaniczne poznali, ofiarują swoją służbę w postaci głoszenia tych prawd. Król, a z nim cały Izrael, składali ofiary Panu. 63. Salomon złożył jako ofiarę spokojną, ta powiedzmy spokojna ofiara, Panu 20 tysięcy wołów, chyba nowy przykład mówi sztuk bydła, dokładnie wołów, i 120 tysięcy owiec. W ten sposób poświęcili przybytek pański, król i wszyscy synowie izraelscy. Pod kierunkiem Johnsona, bo król też składał, i razem z nim takie ofiary składają oni jako wypełnienie swoich ślubów poświęcenia. Ofiara spokojna wskazuje na wypełnienie ślubów poświęcenia. I te wszystkie klasy, stanowiące wtedy lud Boży, razem z Johnsonem składają tąże ofiarę. Ta wiersza pokazana w 22 tysiącach wołów, to jest wielokrotność dwójki i dziesiątki, pokazane są tam dwie klasy. Wielka Kompania i Młodociany Godni, dwie klasy niższe od natury boskiej. Natomiast 120 tysięcy owiec jest wielokrotnością dwunastki, a dwunastka to liczba Maluszkiego Statka, a więc pokazane jest tam osobiście król, Salomon i wszystkie poświęcone klasy, jakie wtedy istniały, odpowiednio pokazane w 22 tysiącach wołów i 120 tysiącach owcach. Po odpowiedź na modlitwę Johnsona, na modlitwę Boga, przepraszam, no, po odpowiedź Boga na modlitwę, tak, język się mi plącze, po odpowiedź Boga na modlitwę Johnsona udajmy się do drugiej kronik, tam jest z pewnego punktu widzenia lepiej napisane, chociaż tak tu wrócimy jeszcze po jeden werset, do drugiej kronik 7 rozdziału od 12 do 22. Tak się Johnson pomodlił, tak się zwrócił do ludu Bożego, zachęcając ich do szczerego trwania przy tych prawdach, które podał. No i teraz Bóg odpowiada. Drugi kronik, 7 rozdział od 12. Ukazał się Pan Salomonowi w nocy i rzekł do niego: wysłuchałem Twojej modlitwy i wybrałem sobie miejsce to na dom ofiary. Nie ofiarny, tylko dom ofiary. W nocy, czyli w czasie zwątpienia i niepewności, bardzo on miał zwątpienia i niepewności, w nocy otrzymuje od Boga zapewnienie, że Bóg usłyszał jego modlitwę i że będzie mieszkał wśród ludu, który brat Johnson zorganizował, ludu Epifanii. W klasach ludu Bożego, Wielka Kompania, Młodociani Godni, no i quasi wybrani, wtedy obóz Epifanii jeszcze brat nie widział, ale wiem, że obóz Epifanii należy do quasi wybranych, wobec tego możemy powiedzieć quasi wybrani z przyszłymi poświęconymi obozownikami Epifanii, którzy mieli się po roku 54 pojawić. I teraz bardzo ważny jest werset 13. Gdy zamknę niebiosa, tak iż nie będzie deszczu, albo gdy każę szarańczy, aby objadła ziemię, albo gdy ześlę zarazę na mój lud. Werset 13 wymienia trzy różne rzeczy, trzy niekorzystne zjawiska, jakie mogą się pojawić, jakie pojawią się w ruchu Epifanii. No i byłem tutaj zdumiony, co w Antydypie te rzeczy oznaczają, bo wszystkie te rzeczy się stały na naszych oczach. Gdy zamknę niebiosa, tak iż nie będzie deszczu. Brad Johnson komentuje, gdy wstrzymam prawdę na czasie i jej ducha, gdy przez pewien czas nie będę podawał żadnych nowych prawd. Tak jak mieliśmy od brata Jolego, i to nawet niekoniecznie od jego śmierci, tylko gdzieś w trakcie jego służby, przerwanie dopływu nowych prawd. Albo gdy każę szarańczy, aby objadła ziemię. Szarańcza to w Biblii papieskie praktyki. Każde szarańczy objeść ziemię, pozwolę na to, żeby papieskie praktyki zaczęły objadać waszą ziemię, to znaczy niszczyć waszą sferę prawdy i ducha, bo ziemia to sfera prawdy i ducha. W ruchu Epifanii miały się pojawić papieskie praktyki z dozwolenia Bożego. Oczywiście nie po to, że Bóg tak chciał, tylko dlatego, że dopuścił Bóg na to, bo tak niektórzy z wodzów chcieli, a Bóg dla próby i dopuszcza takie rzeczy, bo tak jak dopuścił na wiele różnych innych rzeczy, na wiele różnych innych form zła, przez bierne wstrzymanie przeciwdziałania, skoro chcecie. Oczywiście papieskie praktyki. I ostatni, gdy ześlę zarazę na mój lud. Ta zaraza na lud epifaniczny to sięganie po władzę i rządzenie dziedzictwem Pana oraz rewolucjonizm. To nie są moje, no mój antytyp, tylko tak podał brat Johnson. Zakładam, że on jest autorem tego artykułu, no ewentualnie brat Jolly, nieważne, który z nich. Zamknę niebiosa, nie będzie deszczu, wstrzymam prawdę na czasie jej ducha. Szarańcza obie ziemię, papieskie praktyki będą niszczyć sferę prawdy i ducha ludu Epifanii. I zaraza na lud padnie, będzie to sięganie po władzy i rządzenie dziedzictwem Bożym oraz rewolucjonizm, czyli sprzeciwianie się naukom i zarządzeniom, bo na tym polega rewolucjonizm, prawda? To on jest bardzo pojemny, mieści dowolną formę sprzeciwiania się naukom i zarządzeniom, jakie Pan wcześniej podał. I mówi, gdy to wystąpi w ludzie Epifanii, to werset 14, gdy te trzy rzeczy wystąpią, to ukorzy się mój lud, nad którym wzywano imię moje, takie jest dosłowne tłumaczenie, nad którym wzywano imię moje, i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy, a ich ziemię uzdrowię. Jeśli ten lud, nad którym wzywane jest imię Pana, tutaj chodzi, nad którym jest odbity charakter Jehowy, to wzywanie, to jakby odbicie charakteru Jehowy w tymże ludzie, no bo kto miał większą prawdę i ducha prawdy? Kto z ludu prawdy miał na przykład pierwszy tom epifaniczny pod tytułem Bóg? Kto mógł przeczytać takie wspaniałe rzeczy o charakterze Boga jako wzorze dla nas? Albo tom 15, Duch Chrystus, prawda? I gdzie mamy o Chrystusie i jego wąska ścieżka i rozliczne przykłady z jego życia i w odniesieniu także do klas ludu Bożego. Więc jeżeli na ten lud, który był wzywany, na którym jest odbity charakter Jehowy, w pokorze odwróci się od tego zła i będzie usilnie szukał łaski Boga, odrzuci te grzechy i oczyści się z nich, Bóg wysłucha ich próśb, odpuści te grzechy i udzieli pomocy w uzdrowieniu ich sfery prawdy i ducha. Tak? Ziemię ich uzdrowie. Ziemia, sfera prawdy i ducha prawdy. 15 werset. I będą oczy moje otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. Dodatkowo Bóg obiecuje, że jego oczy, jego mądrość, symbol mądrości oczy, i jego uwaga, czyli jego uszy, będą zwrócone na ich modlitwy, zanoszone zgodnie z prawdą Epifanii i jej zarządzeniami. Dlaczego? 16 werset. Bo to wybrałem i poświęciłem tę świątynię, aby tam było moje imię na wieki i moje oczy i moje serce tam będą po wszystkie dni. Nie ma słowa skierowane w oryginale. Moje oczy i moje serce tam będą po wszystkie dni. Dlaczego tak Bóg będzie uważnie się przysłuchiwał takim modlitwom, jeżeli ukorzą się i będą chcieli powrócić? Ponieważ wybrał i uświęcił prawdą i jej duchem klasy ludu Bożego stanowiące przybytek Epifanii, jakie Johnson dla niego zbudował. Maluszkie statko, wielką kompanię, budociani godni, quasi, łącznie z obozem Epifanii, który miał się później pojawić. I tutaj Johnson znowu dodaje takie ciekawe stwierdzenie. Bo ktoś powie, no to werset 16 przesądza sprawę. Oto wybrałem i poświęciłem tę świątynię, aby tam było moje imię na wieki. No to jak na wieki, to jak mogą być niewierni? No właśnie byłem zdumiony, że gdy Pan Josław to komentuje, to na wieki, to w nawiasie daje, ja sobie tutaj to przepisałem, no bo się sam czytam, bo na wieki, no to jak może być jakakolwiek katastrofa, prawda? I on tutaj daje takie zdanie, na wieki, jeśli chodzi o rolę Boga w tym procesie. Z punktu widzenia Boga, jeśli chodzi o rolę Boga w tym procesie, on na zawsze wyrył swój charakter w tym ludziom. On wyrył ten charakter za brata Johnsona i jemu współczesnych charakter Boży w tytułach ludu Bożego został wyryty z boskiego punktu widzenia, jeśli chodzi o Boga na wieki. On by tak chciał, żeby tak zawsze pozostało. Jeśli chodzi o rolę Boga w tym procesie, wyrył na wieki, czyli odcisnął na tym przybytku swoje imię. To imię to jest jego reputacja, chwała, majestat, w wyniku czego jego oczy, czyli mądrość, jak mówiliśmy, i jego serce, czyli miłość, ogólnie charakter, miało być obecne w tych klasach ludu Bożego po wszystkie dni, na wieki. Tak by Bóg chciał. Tak jak stworzył kiedyś Lucyfera i też by chciał, żeby nie zgrzeszył. Jak stworzył kiedyś Adama, też by chciał, żeby kiedyś nie zgrzeszył. Jak zaprowadził ruch prawdy za naszego Pana, to chciał, żeby powstał z tego nieczysty ruch Babilonu tak wielkiego. Nie chciał tego. A się mimo to na to wszystko dozwolił. No bo jego plan jest realizowany w sposób często dla człowieka dziwny, dlatego z ludzkiego punktu widzenia może się wydawać to niejasne. Idziemy dalej, dwa kolejne wersety, 17 i 18. Jeśli wtedy będziesz postępował wobec mnie tak, jak postępował Dawid to aluzja do brata Rusela, bo on tutaj jest w typie nim ukryty, twój ojciec, czyniąc wszystko to, co ci nakazałem i przestrzegając moich przekazań i ustaw, utwierdzę tron Twego królestwa, jak przyrzekłem Dawidowi, Twojemu ojcu, mówiąc, nie braknie Ci męskiego potomka na władce w Izraelu. Czyli jeśli chodzi o ruch epifaniczny, który został stworzony przez brata Johnsona, to łaska Boża miała być zależna od wierności jego samego oraz tych pod jego kierunkiem. Jeśli tak jak Dawid, brat Rusel, będziecie przestrzegać nauk i zarządzeń Boga, czyli to praw i ustaw, nauk i zarządzeń Boga, to Bóg do samego końca zachował Johnsona w urzędzie wykonawcy dla Boga, tak jak przyrzekł to Dawidowi. To jest Pierwsza Kronik 22:8-10, ta obietnica złożona Dawidowi. Nie będę jej już czytał, no bo myślę, że każdy wie, że taką obietnicę Dawid otrzymał. A teraz weźmiemy sobie werset 19 i równolegle jeszcze wrócimy do Pierwszej Królewskiej 9 rozdziału i 6 wersetu, bo tam mamy ten sam opis, prawda? Ja tutaj się przeniosłem, dlatego że tutaj pewne sformułowania były lepsze, ale znowu w tym wersecie i tamten opis z Pierwszej Królewskiej 9 podaje pewien szczegół nieobecny tutaj. Na razie przeczytam 19 werset z kronik. Lecz jeśli odwrócicie się i porzucicie moje przekazania i nakazy, które wam dałem i zechcecie pójść służyć innym bogom i im oddawać pokłon, tak to się zaczyna, a równoległy szósty werset, czyli mam na myśli Pierwsza Królewska 9:6, tak? Gdzie jest równoległa historia. Pierwsza Królewska 9:6 mówi o tym samym, ale jest tam ciut coś więcej. Posłuchajmy. Lecz jeśli wy lub wasi synowie odwrócicie się ode mnie i nie będziecie przestrzegali moich przykazań i ustaw, które postawiłem przed wami i pójdziecie służyć innym bogom i pokłon będziecie im oddawali. Nie wiem, czy ktoś już zauważył różnicę. Jest wszystko identyczne, z wyjątkiem tego, że w Pierwszej Królewskiej 9:6 jest jeden jeszcze, na początku jest jeden element dodany. Porównuję raz jeszcze te początki. Druga kronik. Lecz jeśli odwrócicie się i porzucicie moje przykazania i nakazy. A Pierwsza Królewska. Lecz jeżeli wy lub wasi synowie odwrócicie się ode mnie i nie będziecie przestrzegali moich przykazań i ustaw. Widzimy różnicę? Jeśli wy i synowie. Tu jest podkreślenie, nie tylko wy, ale jeszcze następni. Następny jest bardzo ważny. Brat Johnson miał się okazać wierny i jemu współcześni, ci, którzy prawdę epifaniczną od niego przyjęli, ale w kolejnych pokoleniach Bóg dopuszczał możliwość odstępstwa od tego, co podał przez brata Johnsona. Zatem jeśli brat Johnson lub jakakolwiek grupa ludu epifanicznego, tak, wy lub synowie wasi, wy, brat Johnson i ci, którzy z nim żyli, synowie wasi, następne pokolenia ruchu epifanicznego, odwrócą się i porzucą prawdę i zarządzania epifanii i pójdą służyć, oddawać pokłon innym bogom, brat Johnson tych innych bogów wymienia w nawiasie od razu, grzechowi, błędowi, samolubstwu, światu, ciału i diabłu. Cudzy bogowie, inni bogowie, prawda? To co? No to co? To werset 20 mówi. To wykorzenie Izraela z mojej ziemi, którą im dałem, a tę świątynię, którą poświęciłem dla mego imienia, odrzucę od mego oblicza i dam go na pośmiewisko i na hańbę pośród wszystkich narodów. Tak się powinien dokończyć ten werset. Dam go na pośmiewisko i na hańbę pośród wszystkich narodów. Czyli wówczas Bóg proporcjonalnie do porzucenia przez nich nauki i zarządzeń Epifanii odbierze im sferę prawdy i jej ducha. Wykorzenie z ziemi mojej. Ziemia, sfera prawdy i jej ducha. Wykorzenie. Pozbawi ich prawdy i ducha prawdy, jaką wcześniej posiadali. Odbierze im tę część prawdy i tę część ducha, którą wcześniej mieli. Czy nie widzimy tego już? Utratę prawdy. Doskonały przykład to właśnie różne błędne nauki, w których widać zanik prawdy, jaki wcześniej był. Usprawiedliwienie i rzeczy z tym związane. Cytowałem już to wcześniej. A także widać to w pismach, które ja kieruję do braci, jaki duch. Te dwa pisma, które się okazały, jeden na stronie ruchu, prawda, z początku grudnia i te prywatne listy do nas, które my upublikowaliśmy, uważając, że to za słuszne, zdradzają ducha całkowicie niewłaściwego. Całkowicie nie brata w Chrystusie. To papieska ekskomunika i zdeptanie człowieka jako i chrześcijanina, i jako zwykłego człowieka. Natomiast klasy ludu Bożego, tak? Obecne już teraz, no w tym czasie już w tych pokoleniach następnych, to tylko młodocialnogodni i quasi łącznie z obozem Epifanii, które są częścią tego ruchu, zostaną odrzucone od boskiej łaski i wystawione na pośmiewisko i hańbę wśród wszystkich narodów. Brad Johnson pisze nawet w nawiasie ogólnoświatowe pośmiewisko. Ogólnoświatowe pośmiewisko. I teraz w tu się chwilę zatrzymajmy. O co tu może chodzić? Czy chodzi tutaj o wszystkich członków odnośnych klas, to znaczy wszyscy młodociani godni, wszyscy z obozu Epifanii, wszyscy quasi wybrani, jacy są na świecie, będą na pośmiewisko wystawieni? No na pewno nie wszyscy. Bo dlaczego ci, którzy nie są z grupy Epifanii, tak, z ruchu Epifanii, ci, którzy są wierni, mają być pośmiewiskiem dla innych? Przecież wiemy, że lud Boży jest wszędzie i w różnych grupach innych religijnych są też członkowie tychże klas, więc z pewnością nie chodzi o wyśmianie wszystkich członków tychże klas, no bo z jakiego by to miało być powodu. Chodzi tylko i wyłącznie o członków tychże klas, którzy są zrzeszeni w tymże ruchu i za niewierność ruchu epifanicznego spotka ich to, co tutaj pisze. Musi chodzić jedynie o te klasy jako istniejące w ramach tego ruchu, który podobnie jak Izrael z przeszłości stał się odbiorcą najczystszej boskiej prawdy na czasie, wraz z nią ducha tejże prawdy, a następnie temu wszystkiemu się sprzeniewierzył. I tak Bóg uczynił to, postąpił podobnie z cielesnym Izraelem. Izrael cielesny jako całość został odrzucony, a nieliczne wierne jednostki, prawdziwi Izraelici, wyprowadzeni z ogólnonarodowej niewierności i kar, jakie spadły na cały naród. To ogólnoświatowe pośmiewisko, jak mówi Brad Johnson, z ruchu Epifanii zapewne należy do przyszłości. Bo trudno się spodziewać, żeby świat, który naprawdę się nie interesuje, miałby się teraz śmiać. Należy do przyszłości, gdy ludzie dowiedzą się o pięknym ruchu, jaki Bóg zainicjował przez Brata Johnsona, Salomona, którego mądrość podziwiała królowa Saby. Potem ci ludzie dowiedzą się, jak bardzo ci zaszczyceni przez Boga sprzeniewierzyli się tej jasnej prawdzie, jaką Bóg im dał. Będą się dziwić, potępiać i wyśmiewać głupotę i niewierność członków klas będących w tym ruchu. Działa to zasada, o której wspomina nasz Pan odnośnie Żydów z Mateusza 12. Przeczytam to. Z Mateusza 12, 41 i 42. Zobaczmy. Mateusz 12, 41 i 42. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. Brat Russell komentuje te wersety naszego Pana, te słowa naszego Pana w czwartym tomie Paruzyny na stronie 72. Powiada się, że niektórzy poganie, trzymając przed sobą chrześcijańską Biblię, mówią: wasze postępowanie nie pokrywa się z naukami waszej świętej księgi. Podobno jeden bramin miał napisać do misjonarza: poznajemy się na was, nie jesteście tak dobrzy jak wasza księga. Gdyby wasi ludzie byli tak dobrzy jak wasza księga, podbiliście by Indię w ciągu 5 lat. I jeszcze jeden cytat, też ten sam Brata Russella. Zaiste, jeśli mężowie Niniwy i królowa południa mieli powstać na sąd przeciwko pokoleniu Izraelitów, do których bezpośrednio zwraca się nasz Pan, to Izrael, wszystkie minione pokolenia i narody pogańskie powinny powstać na sąd przeciwko obecnej generacji chrześcijaństwa, jako że tam, gdzie wiele dano, wiele się będzie wymagać. Więc Izrael będzie tak kiedyś wyśmiewany za te zaprzepaszczone błogosławieństwa i to samo ma spotkać niewierny ruch epifaniczny. 21 werset. A nad tą świątynią, która była tak wyniosła, tak wysoka, każdy przechodzący mimo wzdrygnie się i powie, za co uczynił Pan tak tej ziemi i tej świątyni. Przybytek Epifanii, czyli klasy ludu Bożego w tym ruchu, kiedyś tak wysoko wyniesione w łasce u Boga, stanie się pomnikowym, to jest słowo Bata Johnsona, pomnikowym przykładem boskiego odrzucenia, obiektem szyderstw i pytań, jak to możliwe? No i będzie odpowiedź, werset 22. Wtedy odpowiedzą, za to, że opuścili Pana Boga swoich ojców, który wyprowadził ich z ziemi egipskiej i uchwycili się obcych bogów i pokłon im oddawali i służyli im, za to sprowadził Pan na nich to całe nieszczęście. Jedyna odpowiedź to, że byli niewierni Bogu. Opuścili Boga, Pana swoich ojców, który ich samych oraz ich poprzedników wyprowadził z ziemi egipskiej, to znaczy z królestwa szatana. I za to, że odeszli od prawdy jej ducha, a uchwycili się i służyli różnym formom obcych bogów. Grzechu, błędu, samolubstwa, światowości, cielesności. Obcy bogowie. Dlatego Bóg je odrzucił i całe to nieszczęście sprowadził. Tyle sam temat. W podsumowaniu można by zadać pytanie, czy są to tylko teoretyczne rozważania Boga w typie i wyjaśnienie brata Johnsona w antytypie? Mamy tutaj przedstawiony dwojaki scenariusz. Bóg mówi, co zrobi w przypadku wierności i co zrobi w przypadku niewierności ruchu Epifanii. Podobnie kiedyś mówił do Żydów i o Żydach. 3 Mojżeszowa 26, pamiętamy tam, co tam mniej więcej jest napisane. Błogosławieństwa za to, jeżeli będą przestrzegać Jego, już nie będę czytał, bo nie mamy czasu. Błogosławieństwa dla nich za przestrzeganie tego, co Bóg im pokazał, bo przekazał i kary, ogromne kary za nieprzestrzeganie. Jak wiemy, w przypadku Izraela prawdziwym okazał się ten gorszy scenariusz. Jak będzie w tym przypadku? Wystąpiły już wszystkie niekorzystne zjawiska wspomniane w wersecie 13. Gdy zamknę niebiosa, wstrzymam prawdę jej ducha, gdy szarańcza będzie niszczyła, objadała ziemię, sferę prawdy i ducha, papieskie praktyki i gdy zaraza dopadnie lud. Tak? Klerykalizm, czyli chwytanie za władzę i rządzenie nad ludem Bożym plus rewolucjonizm. To już mamy za sobą. Wystąpiły te trzy niekorzystne zjawiska. Jeśli ruch ma wyzdrowieć, to teraz powinien nastąpić wiosnę 14 w praktyce. I ukorzy się mój lud, na którym zwano imię moje i będą się modlić, szukać mojego oblicza i odwrócą się i tak dalej. No to osobiście ja wątpię w naprawę sytuacji. Dlaczego? Bo rewolucjonizm dotknął nie tylko sfery zarządzeń, klerykalizmu, sekciarstwa, lecz także nauk i to nauki o okupie. Popadnięcie w błąd na tak podstawowym punkcie, tak dobrze wyjaśnionym przez Boga w ruchu paruzji Epifanii, oznacza ogromną dozę niewierności. Popadnięcie w błąd, gdy kiedyś ktoś znał prawdę, możliwe jest tylko w przypadku znacznej miary niewierności. Jest to odebranie prawdy przez Boga takiej jednostce. Jeżeli ktoś nie znał nigdy prawdy i błądzi na jakimś punkcie, normalne. Jeżeli ktoś znał prawdę na jakimś punkcie, a potem zaczyna na tym punkcie błądzić, Pan zabrał mu prawdę. Pytanie dlaczego? Chyba odpowiedź jest oczywista. Uważam, że dla wodzów tego ruchu nie jest to już próba. Ich próba miała miejsce wcześniej. Dla nich jest to manifestacja wyroku Boga. Było i jest to jednak próbą dla wszystkich pozostałych braci, którzy widząc to, muszą zająć swoje własne stanowisko przed Bogiem i braćmi. Zajmijmy takie stanowisko, które podoba się Panu, nawet jeżeli to stanowisko nie będzie podobało się niektórym ludziom, bo odpowiadamy przed Panem i nasze życie wieczne jest w Jego rękach, a nie w rękach innych ludzi. Tyle w tym temacie. Przepraszam, troszeczkę przydługawo, no bo mówiłem i tak, to niby ścinałem, ale gdy przyjdzie do omówienia, to trudno zrezygnować z pewnych fragmentów. Niech Pan te myśli wszystkie pobłogosławi i trzymajmy się Pana i prawdy, którą On nam pozostawił jako jedynej pewnej kotwicy. Dziękuję bardzo.